Lekcja siódma, 13 maja. Oddawanie czci Stwórcy. Sobota po południu, 6 maja. Tekst pamięciowy. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Objawienie Jana 4, 11. Łatwo jest przyjmować pewne rzeczy jako oczywistość, zwłaszcza jeśli zawsze się o nich wiedziało i doświadczało ich. Na przykład, jakże łatwo małe dzieci traktują opiekę rodziców jako coś oczywistego, coś, co zawsze miały w swoim życiu. Podobnie jak za coś oczywistego odbieramy świecące słońce, błękitne niebo, świeże powietrze i miękką ziemię pod stopami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że większość ludzi traktuje swoje istnienie i życie jako coś zwyczajnego, oczywistego? Jakże rzadko w naszym codziennym życiu zadajemy sobie słynne pytanie. Niemieckiego filozofa i matematyka Gottfrieda Leibniza, żyjący w latach 1646-1716, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Dlaczego istnieje wszechświat z całym jego majestatem i ogromem, pełen zdumiewających obiektów astronomicznych? Czy byłoby logiczną nieprawidłowością, gdyby nasz wszechświat nie istniał, a my wraz z nim? Według najnowszej teorii naukowej ate zmieniają się coraz szybciej, nasz wszechświat kiedyś nie istniał. Innymi słowy, nasze istnienie jest warunkowe. Cudem jest to, że w ogóle istniejemy. Wbrew pewnym mitom, według których wszechświat powstał absolutnie z niczego. I to bez przyczyny, a w najlepszym razie zrodził się z jakiegoś skomplikowanego matematycznego równania, wszechświat istnieje dzięki Bogu, Stwórcy, który wszystko stworzył. Niedziela, 7 maja. Towarzysz w ucisku. Jezus, który w 31 roku wstąpił do nieba, po wielu dekadach odwiedził ostatniego żyjącego apostoła, Jana, który znalazł się na wyspie Patmos, będąc zesłany tam przez bezwzględnego rzymskiego cesarza Domicjana panującego w latach 81-96. Jakie przesłanie jest zawarte w tych wersetach dla tych, którzy starają się podążać za Jezusem w tym świecie? Przeczytaj objawienie Jana 1, 9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Zobacz także. Ewangelia Mateusza 13, 21. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla Słowa, wnet się gorszy. Dzieje apostolskie 14, 22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Będąc pozbawiony wsparcia bliskich, przyjaciół i chrześcijańskiej społeczności, Jan nie pozostał sam w ucisku i biedzie, które znosił jako wyznawca Jezusa. Jego służba jeszcze się nie zakończyła. Jego świadectwo jeszcze nie było pełne. Niebiański anioł światłości odwiedził Jana na ponurej wysepce i przyniósł mu przesłanie wprost z tronowej sali Boga. To przesłanie od Jezusa miało rozbrzmiewać przez wszystkie kolejne wieki. Jest to przesłanie nadziei dla każdego pokolenia, a jego szczególnym celem jest przygotowanie ostatniego pokolenia ludu Bożego na powtórne przyjście Jezusa. Jest to przesłanie poważnego ostrzeżenia, a jednocześnie podnoszące nas na duchu, gdy zmierzamy ku ostatecznym próbom czasu końca, a także w próbach, które spotykają nas już teraz. Odwiedzając groty Apokalipsy, w której Jan miał zostać nawiedzony przez niebiańskiego anioła, który przyniósł mu proroczą wizję Apokalipsy Jana, zauważysz napis na tabliczce u wejścia podsumowujący przesłanie tej księgi. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14, 7. Najważniejszym zagadnieniem Apokalipsy Jana jest kwestia oddawania czci Bogu. Zostaliśmy stworzeni w taki sposób, iż potrzebujemy Boga, którego możemy szczerze i prawdziwie czcić. Tak czy inaczej, każdy z nas czci kogoś lub coś. Prawdziwa cześć, cześć oddawana Stwórcy, pozwala nam odkryć rzeczywisty sens życia. Daje nam powód, by żyć. Daje nam nie tylko coś, za co warto umrzeć, ale, co ważniejsze, coś, dlaczego warto żyć, a nawet znosić trudy i ucisk. Rzeczywiście, gdy nadejdzie ostateczny kryzys, to będziemy potrzebowali zrozumienia tych słów, musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Dzieje apostolskie 14:22. Jeśli wierni słudzy Boży, tacy jak Jan, znosili cierpienia i ucisk, dlaczego mielibyśmy się dziwić, że i nas to spotyka? Zobacz pierwszy list Piotra 4:12-15. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży, spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Poniedziałek, 8 maja. Cześć dla Stwórcy. Jak kończy się przesłanie pierwszego anioła? Jakim wezwaniem podsumowane jest przesłanie ogłaszające nastanie godziny Sądu Bożego? Przeczytaj objawienie Jana 14:7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Zobacz także Księga Izajasza 40:26. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. List do Rzymian 1:20. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Objawienie Jana 14:7 kończy się wezwaniem do oddania czci Stwórcy. To wezwanie jest szczególnie doniosłe w naszych czasach, gdy większość świata nauki, a nawet duża część chrześcijan, wyznaje ewolucjonizm bezpośrednio podważający biblijną prawdę, w którą przez wieki wierzyli chrześcijanie. Gdyby ewolucja była prawdą, nasza wiara w gruncie rzeczy byłaby fałszywa. Oto jak wysoka jest stawka w tym sporze. Tak więc ostatnie wezwanie Apokalipsy Jana jest zakorzenione w pierwszej księdze Biblii, Księdze Rodzaju. Nigdy w pełni nie zrozumiemy wszystkiego, o co toczy się wielki bój i komu należy oddawać cześć, jeśli nie zrozumiemy znaczenia faktu, iż wszechświat został stworzony przez Boga, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1. Ten werset jest podstawą całego Pisma Świętego, na początku stworzył Bóg. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako stworzył, to bara, czasownik używany wyłącznie w połączeniu z Bogiem jako podmiotem. Aby choć spróbować wyobrazić sobie, jak nieograniczona jest moc Boga, przyjrzyjmy się tylko jednemu obiektowi astronomicznemu w całym nieskończonym ogromie Jego stworzenia – Słońcu. Słońce emituje w ciągu sekundy więcej energii niż ludzkość wyprodukowała jej w wyniku spalania drewna, węgla, ropy naftowej i gazu od początku swojego istnienia. Średnica Słońca wynosi 1,392,700 km, a zatem mogłoby ono pomieścić około 1,000,000 planet wielkości Ziemi. Ale Słońce jest zaledwie jedną z co najmniej 100 miliardów gwiazd w naszej galaktyce zwanej Drogą Mleczną. Jedna z tych gwiazd, nosząca zaskakującą nazwę Pistolet, emituje 10 milionów razy więcej energii niż nasze Słońce i mogłaby pomieścić 1,000,000 gwiazd wielkości Słońca. Przyznajmy lepiej od razu, że nasze umysły nie są w stanie nawet zacząć pojmować ogromu Bożego stworzenia. Stworzenie objawia Boga jako nieskończenie potężnego i posiadającego nieskończoną moc. Jego stwórcza potęga powołała do istnienia nie tylko niebo i ziemię, ale działała także na rzecz Jego ludu przez wszystkie wieki. On jest Bogiem, który stworzył nasz świat i nieustannie działa w tym świecie. On nigdy nie porzuci swojego ludu. Jako grom stworzenia podkreśla realność miłości Boga, świadcząc, iż wbrew naszej małości w porównaniu z ogromem wszechświata jesteśmy tak bardzo umiłowani przez Boga, iż Chrystus, nasz Stwórca, stał się jednym z nas, by umrzeć za nas. Wtorek, 9 maja. Bóg, który jest bliski. Bóg stworzenia, który powołał do istnienia słońce, księżyc i gwiazdy, którego zdumiewająca moc stworzyła naszą planetę oraz napełniła ją rozmaitością żywych istot i roślin, jest osobiście zainteresowany losem każdego z nas. On wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej, prowadził go przez pustynię, karmił manną, zburzył mury Jerycha i pokonał wrogie armie. Ten sam Bóg, który swoją nieskończoną mocą stworzył wszechświat, tą samą mocą pokonuje siły zła toczące walkę przeciwko nam. Czego te wersety uczą nas o bliskości Boga? Przeczytaj drugi list do Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Księga Psalmów 139:15-18. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku, gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Dzieje apostolskie 17:27. Żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. List do Kolosan 1:17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Teolodzy mówią o transcendencji Boga. Jest to pojęcie oznaczające, iż Bóg istnieje ponad stworzeniem. Jednak mówią także o immanencji Boga, to znaczy, że Bóg istnieje także w jakiś sposób w naszym świecie, jak wskazuje historia biblijna, jest ściśle zaangażowany misternie i osobiście w jego losy. Choć Pan mieszka na wysokim i świętym miejscu, jest także z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, Księga Izajasza 57:15. W modlitwie do Boga Ojca Jezus powiedział o swoich wiernych wyznawcach: ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś. Ewangelia Jana 17:23. Trudno wyobrazić sobie większą przyjaźń i bliskość. Dobra nowina o naszym Bogu jest taka, że Jego wielkość i moc są tak ogromne, iż sięgają krańców wszechświata i przenikają każdego z nas. On obiecuje nas odrodzić, ukształtować na nowo i zmienić na swoje podobieństwo. Pomyśl, co to oznacza. Bóg, który stworzył i podtrzymuje miliardy galaktyk, jest Bogiem, w którym nie tylko żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, ale także Bogiem działającym w naszych sercach, by je odrodzić, oczyścić z grzechu i uczynić nas nowymi stworzeniami w Chrystusie. Jakże budująca i dodająca otuchy jest świadomość, iż nasz Bóg, tak potężny, miłuje nas i troszczy się o nas bardziej, niż jesteśmy w stanie to pojąć. Jak możemy się nauczyć czerpać nadzieję i pocieszenie ze zrozumienia immanencji, czyli bliskości Boga? A może przeraża Cię myśl, że Bóg zna Twoje najciemniejsze tajemnice? Jak Ewangelia prowadzi nas do pokoju z Bogiem i pokładania zupełnej ufności w Nim? Środa, 10 maja. Ewangelia, sąd i stworzenie. Przyjrzyj się przesłaniu pierwszego anioła. Co zawiera to przesłanie? Ewangelię wieczną, godzinę sądu i cześć dla Stwórcy. Zauważ, jak ściśle powiązane ze sobą są te pojęcia. Gdy staniemy przed naszym Stwórcą na sądzie, to wyłącznie Ewangelia da nam realną nadzieję. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzą, ale według Ducha. List do Rzymian 8:1. Dzisiejsza Biblia Gdańska. Nie ma potępienia teraz ani na sądzie. Przesłanie Boga jako Stwórcy jest szczególnie ważne w teraźniejszej prawdzie, przeznaczonej szczególnie na nasze czasy, jako że ewolucjonizm, który niektórzy usiłują na siłę ochrzcić, grozi zniszczeniem podstaw chrześcijańskiej wiary. Jednak pośród ataków ewolucjonistycznego błędu Bóg powołał do istnienia Kościół, ruch, którego sama nazwa jest już świadectwem przeciwko ewolucjonizmowi, lud, który zdecydowanie i wyraźnie głosi podstawową prawdę o Bogu jako naszym Stwórcy i Odkupicielu. Czego wersety te uczą o Jezusie Chrystusie jako Stwórcy i Odkupicielu? Przeczytaj list do Efezjan 3, 9. I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. List do Kolosan 1, 13-17. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Objawienie Jana 4, 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. List do Rzymian 5, 17-19. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Zwróć uwagę, jak ściśle rola Jezusa jako Stwórcy jest związana z Jego rolą Odkupiciela. Gdy tylko spróbuje się umniejszyć tę pierwszą, co nieuchronnie czyni ewolucjonizm, wówczas Jego rola jako Odkupiciela zostaje automatycznie podważona. Jezus przyszedł, by odkupić nas z grzechu, śmierci, cierpienia i przemocy. Jak mielibyśmy to rozumieć, gdyby grzech, śmierć, cierpienie i przemoc były, jak uczą tak zwani teistyczni ewolucjoniści, narzędziem stworzenia? Czyżby Bóg miał nas odkupić z procesu, którym sam posłużył się, by nas stworzyć? Zaiste, jest to perfidne i niebezpieczne kłamstwo. Co gorsza, ewolucjonizm jest kpiną z ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Dlaczego? Paweł nierozerwalnie łączy pojawienie się grzechu za sprawą Adama ze śmiercią Jezusa na krzyżu. Istnieje bezpośrednie powiązanie między Adamem i Jezusem. We wszelkich ewolucyjnych scenariuszach nie ma miejsca na bezgrzesznego Adama, który ściągnął śmierć na świat, jako że ewolucjonizm zakłada, że śmierć przez miliony lat była konieczna, by w ogóle mógł pojawić się ktoś podobny do Adama. Tak więc ewolucjonizm z założenia niszczy biblijną podstawę nauki o zbawieniu. Z drugiej strony adwentyści dnia siódmego, wzywając ludzkość do oddawania czci Bogu jako Stwórcy, składają wyraźne świadectwo o błędzie ewolucjonizmu. Czwartek, 11 maja. Stwórca na krzyżu. Chociaż zachwycamy się naszym Panem jako Stwórcą i czcimy Go, zawsze pozostaje jeszcze coś więcej w tym względzie. Jak zauważyliśmy i zawsze powinniśmy pamiętać, nasz Stwórca jest jednocześnie naszym Odkupicielem. Bóg, który nas stworzył, jest tym samym Bogiem, który nas odkupił. Bóg, który powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 26, jest tym samym Bogiem, który na krzyżu zawołał, Eli, Eli, lama sabachthani. Co znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Mateusza 27, 46. Oto powód, by bać się Boga i, co ważniejsze, oddawać Mu chwałę i czcić Go. Jak my, jako upadłe istoty, możemy właściwie odpowiedzieć na tak zdumiewającą prawdę? Co możemy uczynić w odpowiedzi? Pierwszy anioł mówi nam, co mamy czynić, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14, 7. Przeczytaj opis ukrzyżowania Jezusa. Czytając, pomyśl o tych wersetach, które mówią o Jezusie jako Stwórcy, przez którego zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. List do Kolosan 1, 16. Jak możemy odpowiedzieć na to zdumiewające objawienie miłości Boga? Ewangelia Jana 19, 16-30. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a po środku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz, król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Tedy rzekli jedni do drugich: nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi: rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją w uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na prędki zopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Przesłanie pierwszego anioła wzywające do oddawania czci Stwórcy jest głoszone długo po tym, jak Chrystus został ukrzyżowany. Dla mieszkańców wszechświata i wyznawców Chrystusa jest jasne to, że ten, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód, jest tym samym, który będąc Bogiem, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. List do Filipian 2, 7-8. Jakże zdumiewającym widokiem musiała być ofiara Jezusa dla tych, którzy znali Go przed Jego ucieleśnieniem, zanim stał się człowiekiem i zamieszkał na świecie. Nic dziwnego, że cały wszechświat wywyższa Go i czci. A my, odkupieni przez Jego krew, jakże mielibyśmy nie czcić Go jako naszego Stwórcy i Odkupiciela? Dlaczego pogląd, iż w kwestii zbawienia upadli ludzie mieliby dodać cokolwiek do tego, czego Chrystus dokonał na krzyżu, jest szczególnie rażącym i wielkim błędem? Jakie nasze uczynki miałyby dodać coś do tego, co uczynił dla nas nasz Stwórca i Odkupiciel? Piątek, 12 maja. Do dalszego studium. Oddawanie czci Bogu ma centralne znaczenie w Piśmie Świętym i zawsze było kością niezgody między ludzkością a ludem Bożym. W czasach starotestamentowych prorocy ganili lud Boży za oddawanie czci obcym Bogom albo oddawanie czci Panu przy pomocy pogańskich praktyk. Konflikt między oddawaniem czci Bogu a oddawaniem czci obcym Bogom stanowi jeden z głównych wątków wielkiego boju i nieodmiennie towarzyszy zjawisku lekceważenia prawa Bożego. Oddawanie czci odnosi się do jednej z najbardziej podstawowych sfer ludzkiej egzystencji, jako że dotyczy tego, co ludzie jako żywe istoty powinni czynić, gdy uświadamiają sobie, że znajdują się w obecności Stwórcy. Jedynie żywi mogą czcić Pana, umarli nie oddają Mu chwały i nie czczą Go. Ten, który nas stworzył, zaprasza nas, byśmy poświęcili Mu nasze życie w akcie oddania czci, aby otrzymać je od Niego wzbogacone i używać go dla dobra bliźnich. Oddawanie czci Bogu jest związane z naturą i celem naszego istnienia oraz potrzebą posiadania punktu skupienia poza samymi sobą, wyzwalającego nas z egoizmu. Zaniedbanie oddawania czci Bogu powoduje utratę celu istnienia i skazuje nas na dezorientację i umieranie, zmierzanie ku zupełnemu zatraceniu wskutek odłączenia od źródła życia. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, dlaczego w upadłym świecie bycie stworzonym przez Boga nie wystarcza. Dlaczego potrzebujemy także obietnicy odkupienia? 2. Pomyśl o doświadczeniu, które uświadomiło Ci, moc Boga działającą w Twoim życiu oraz miłość Boga do Ciebie osobiście. Zastanów się nad tym, że Bóg, który Cię miłuje, stworzył cały wszechświat. On miłuje Cię tak, iż troszczy się o Ciebie każdego dnia. Dlaczego ta świadomość powinna być dla nas źródłem nie tylko pociechy, ale i pokory? 3. Gdyby ewolucja była faktem, dlaczego mielibyśmy czcić Stwórcę, który posłużył się miliardami lat śmierci, przemocy, zniszczenia, cierpienia i masowego wymierania, by w końcu stworzyć nas, a następnie podał nam zupełnie inny początek życia w Księdze Rodzaju? Dlaczego taki Bóg miałby zasługiwać na naszą cześć? Za co mielibyśmy Go wielbić? Czy za to, że przez tysiące lat okłamywał nas co do naszego prawdziwego pochodzenia,